I witamy w kolejnym odcinku Wahania. Ze mną dzisiaj w studiu mój serdeczny przyjaciel, Abelard Giza.
Wyjątkowo dzisiaj ja, tak. Moi drodzy, zastąpiłem tego frajera, z którym zawsze prowadzisz.
Tak, mojego arcywroga, który był w zeszłym odcinku.
Nie był arcywrog, tylko po prostu mówił ci, że jak ty w ogóle przeżyłeś ten tydzień? Nie wiem, bo nagrywamy to 10 minut po tamtym odcinku, więc...
Dalej żyję, mam nadzieję. Ale w tym tygodniu przechodzę do ciebie z kolejną dużą informacją. No. To znaczy startujemy z gigantycznym projektem o nazwie Puszka.
To jest kolejny odcinek o Piotrku Szumowskim, moi drodzy. Ty, tak. Kocham w ogóle te odcinki ostatnie. No, ja się boję, kiedy zatrzyma się ta
karuzela. Możesz mi nie przerywać, Abelard? Przepraszam, próbuję coś powiedzieć.
O stary, miałem takie spotkanie jakiś czas temu. To było bardzo śmieszne.
Że?
Była rozmowa, taki panel dyskusyjny i jeden z ludzi na panelu. Przepraszam, czy mogę dokończyć? I wszyscy, nie widzieliśmy, że to jest wykład. Tak, to było bardzo śmieszne. No dobra, nieważne, come on.
Projekt Puszka, który mam nadzieję, w sensie znowu, mówię to wcześniej, zanim to wyjdzie, więc mam nadzieję, że się wszystko ułoży tak, jak teraz będę opowiadał, ale jest to projekt skeczy słuchowiska online i na płycie CD, czyli 50 minut skeczy w warstwie tylko audio. Nie wiem, czy kiedyś słuchałeś Norma McDonalda i jego skeczowiska.
Nie, wiem, że robił. No.
Fantastyczne. My, czyli Filip Puzyr, Dominik Kalbarczyk i ja byliśmy w trasie parę miesięcy temu, włączyliśmy sobie to do samochodu i się zakochaliśmy w ogóle w koncepcie skeczy audio. Czyli, że po prostu jedziesz samochodem i nie musisz nic oglądać, a po prostu masz śmieszne, mega profesjonalnie przygotowane treści. No i zainspirowani tworem Norma, przez ostatnie parę miesięcy pracowaliśmy nad 6-7 skeczami, bo to też musi się nam ułożyć. Zobaczymy, jak one będą podzielone. I jako, że to jest trochę klimat lat 90., w znaczeniu, że no, nikt chyba nie twierdzi, że skecze audio wrócą. To nie jest motyw, który liczymy na to, że to za chwilę.
Ale tylko... są takie rzeczy. Na przykład, nie wiem, Akademia Rozrywki była w Trójce.
No tak, no ale to są dalej oldschoolowe rzeczy, które już raczej tracą na popularności. To wydaje mi się, że...
Ja ostatnio pisałem takie rzeczy z Szymonem. Na przykład napisaliśmy do Radia 357 taką wstawkę. Takiej a la skecze. Więc to nie
No i co ma więcej wyświetleń? Twoje specjale, czy te...
Nie. No wiadomo, że... Zobaczymy, ile wasze będą miały też wyświetleń i pobrań.
No my chcemy...
Jak już tak dowalamy sobie tutaj...
Nie, ale ja po prostu...
Ja rozumiem.
W sensie... Moja teza jest taka, że to po prostu jest trochę...
Nie, to nie jest jakaś...
Z przeszłości rzecz, niż z przyszłości.
Nie, czy to jest... A wiesz co? Ciekawy jestem, bo, czy to nie jest taka... No nie wiem, nie umiem tego chyba ocenić, bo to też ogólnie chyba nigdy nie był jakiś bardzo duży mainstream, odkąd weszła telewizja, no to audio gdzieś tam przeszło dalej, nie?
Tak.
Ale chyba przez to, że teraz że są podcasty, że to wszystko jest takie słuchalne, jak siedzisz w samochodzie, albo coś ogarniasz, albo sprzątasz, no my jesteśmy najlepszym dowodem, że gadanie dwóch typów, a najlepiej rozrywkowe, sprzyja temu takiemu wyluzowaniu i robieniu sobie rzeczy, nie?
I zgadzam się z tym i naprawdę jak my słuchaliśmy tych skeczy przede wszystkim w samochodzie,
to było
też bardzo ciekawe uczucie, że jedziesz w samochodzie i 3-4 osoby i się śmiejesz na głos. I to uczucie, tak jak pójście do kina na komedię, że ludzie się śmieją dookoła, wiesz, że coraz rzadziej albo coraz częściej oglądamy komedię z jedną osobą, co też można się pośmieć na głos, ale raczej wczoraj na przykład oglądałem też bardzo w ogóle ciekawy serial, ale zaraz go polecę i Magdzie powiedziałem, to śmieszne. Ale się nie zaśmiałem.
Tak, rozumiem. Jasne.
Więc...
Krzesła?
Też o tym porozmawiamy.
Dobra.
Nam się to bardziej kojarzyło z przeszłością, więc żeśmy wszystko zrobili w ogóle od nazwy. Rozumiesz, skąd nazwa Puszka, czy nie?
Puszka. Już mi tłumaczyłeś, więc nie będę udawał tutaj przed kamerami, że o kurczę, spróbuję to rozszyfrować. Tak. No ale to możesz powiedzieć.
No bo to jest Puzyr, Szumowski, Kalbarczyk. Od pierwszych liter Puszka i później Puszka. Oczywiście to jest też coś, co jest używane w radiu, w sensie nagrywasz coś z Puszki.
My jesteśmy teraz w Puszce cały czas, no nie? I ludzie pytają, znowu w Puszce? No tak, jesteśmy w Puszce.
Tak. I do tego jakby dwuznaczność, czy nawet wieloznaczność tego słowa, to też jakby opadliśmy, że Puszka graffiti, zrobiliśmy w Trójmieście graffiti przez w ogóle legendę, czego nie wiedziałem. Nie Tusę, ale gościu, który na przykład był jednym z pierwszych typów, który malował, w sensie na torze, na wyścigach w Warszawie, on był pierwszym typem na wyścigach. Fatalnie to brzmi. Ja wiem, ja sam siebie nie zrozumiałem. Jeszcze raz to powiem. ściana toru wyścigowego w Warszawie, czyli najbardziej legendarna ściana graffiti, chyba w ogóle w tej części Europy, w ogóle najdłuższa ściana ten. I tam,
a, jak się jedzie wzdłuż tamtej ulicy.
Tak, wzdłuż Puławskiej. No. I tam się, nie chcę powiedzieć co ile, ale co parę miesięcy się wymienia cała ściana i to jest mega ikoniczny punkt graficiarski na świecie chyba. No to on był osobą, która jako, była, w sensie jako jeden z pierwszych tam malował. W sensie na oryginalnej ścianie malował. A tam już na każdej...
To wszyscy malowali na czymś.
Wszyscy malowali na czymś,
a
on
na cegle. No i
tak.
Super.
No, więc jakby siedzi w tym od 30 lat, jest prawdziwą legendą tego wszystkiego. Nazywa się... Wiem, jak się nazywa, tylko zastanawiam się, czy mogę powiedzieć. Nie, mogę powiedzieć.
A ksywę chociaż?
Tak, no Urwis.
Jan Urwis.
Tak, no. Nie wiem, przez moment mi przeszło myśl, czy my to zrobiliśmy legalnie, czy nie. Ale nie, no zrobiliśmy to legalnie. A jeżeli nie, to bardzo przepraszam.
Ale to macie gdzieś mural?
Tak, no.
Puszka?
Tak.
Gdzie?
Zrobiliśmy sobie mural. Kurczę, nie umiem opisać tego punktu, nic, ale na Brzeszczu, w Gdańsku.
Potraciłeś umiejętności, bo tu jak dostałeś w boksie, było w głowę. Gdzie to jest?
Wrzeszcz, Gdańsk, jak masz takie w korytarzu, masz te wiadukty. No. I, no nie
ale gdzie? W Gdańsku, Wrzeszczu? Tak. Pociąg? Kolejowy dworzec?
Nie, tramwaje. Tamaje.
Tamaje.
No mogę ci pokazać na mapie i ty to opiszesz.
No dobra, no. Można było sobie zobaczyć. A to będzie okładka, tak?
Tak, i to jest okładka i cała jakby szata graficzna.
Kiedy to będzie? Jak to będzie w sensie?
Tak,
to,
no. Czyli preorder rusza w połowie listopada.
I będzie można sobie na CD, tak?
Kupić. I my wysyłamy CD. I oprócz tego na CD... Czy w mailu dostaniesz link, żeby sobie to otworzyć na telefonie, bo wiadomo, że bo nie wszyscy mają odtwarzacze CD. Tak. No. No ale sam jakby...
Rozumiem, klimat.
Sam klimat chcieliśmy to... Ten, więc...
Ile to jest skeczy?
Zależy od tego, jak to podzielimy, ale jakby powiedzmy 6 bądź 7 osobnych historii. W sensie
to
skeczy
to, jakby to jakby...
50 minut, 60 minut.
Aha.
Tylko, że na przykład mamy jeden sketch, znowu chcę jak najmniej uchylać rąbka tajemnicy, ale jest jeden sketch, który na przykład trwa 20 minut, więc go pewno przedzielimy na dwie części. Mhm. Więc dlatego trochę nie chcę ci mówić precyzyjnie, czy 6, czy 7, bo zależy jak to będziemy liczyć.
To nie aż tak nieważne, bardziej zastanawiam się, jaki content ile ma, ile
tak.
Trwa.
No i w preorderze będzie 49 zł kosztowało, a później już 59 i w preorderze preorder będzie trwał od 15 listopada do połowy grudnia mniej więcej. Wszystkie szczegóły będą na stronie piotrekszumowski.pl.
Stop transmisji! Niestety, powiedziałem błąd. Preorder ruszył dzisiaj, 12 listopada, więc już dzisiaj możecie kupować projekt Puszka na stronie piotrekszumowski.pl, do czego zachęcam. Niestety, na nagraniu źle to powiedziałem. Pierwszy raz mi się zdarzyło popełnić błąd. Znacie mnie. Nigdy nie popełniam błędów. To absolutnie... jak mogłem tak zrobić? Jak można tak mu... To niewybaczalne, powiedział człowiek w lustrze.
I gorąco zachęcam, bo włożyliśmy to dużo serca. Zresztą nagrywaliśmy to w tym studio, gdzie chłopaki nam to wszystko montowali, więc jeżeli podoba wam się...
A udźwiękowione też? W sensie, to nie wiem, jeżeli to jest na przykład
gościu,
sytuacja...
który nam udźwiękowia, jest absolutnie magikiem. I cała...
To właśnie, bo pytam najpierw, czy to jest tak, że to nie są suche dialogi, nie? Tam
nie,
jest
nie, 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 nie.
Tło, jakieś tam...
Przede wszystkim to. Przede wszystkim, w sensie dla nas najważniejsze było, oczywiście warstwa tekstowa jest kluczowa, ale ten motyw właśnie, że czujesz się jakbyś był w ubezpieczalni czy na cmentarzu i żeby te wszystkie dźwięki były idealnie dopasowane, to była ta prawdziwa zabawa. Nie? I znaleźliśmy gościa, który zrobił to perfekcyjnie. Więc duża zajawka, bo wiesz, my czytamy ten tekst i masz wyobrażenie tego, jak to będzie wyglądało. W sensie chcesz, żeby to, wiesz, że... ale z drugiej strony ja słyszę twój głos, ty słyszysz mój głos. Czy to naprawdę wygląda, jakbyśmy byli teraz w Żabce? Czy i później dostajesz jego warstwę dźwiękową, masz takie, o kurde, udało się. Mhm. Więc zajebiście. No.
To jest trochę jak my byliśmy, jak robiliśmy Muchelenę, tam słuchowisko takie, z Wojtkiem Tremiszewskim nagraliśmy, mamy dwa sezony właściwie nawet tego. I to była taka zabawa. Wymyśliliśmy sobie historię, wiesz, o owadach takich tam małych, które sobie mieszkają na łące. I jest to śmieszne, bo my gramy tam wszystkie postaci we dwóch, nie? Więc,
A zmienialiście głos, czy mieliście...
Trochę zmienialiśmy, trochę ja zmieniałem też, bo ja to wszystko też sam udźwiękawiałem. I,
wow, naprawdę?
Stary, bo to jest taka zabawa i taka przygoda. Nagraliśmy sobie...
Ale łącznie na przykład z krokami, mów i tak dalej? A umiałeś to robić? Skąd to umiałeś robić?
No, to nauczyłem się. I to najśmieszniejsze, że ja to robiłem w Audacity, w takim programie, który jest trochę jak Paintbrush, chyba no. takiego poziomu skomplikowania. I wszyscy, którzy słyszeli, mówili, ty to robiłeś w Audacity. Ja mówię, no tak jakbyś dokładnie mówił, no malowałem ten wielki obraz w Paintbrushu. to są takie dobre narzędzie dookoła. Tak. No ale jakoś tego tu miałem się nauczyć i stary, no to była taka zabawa. Ta historia jest w ogóle o tym, że jest mucha, która przeleciała, wiesz, wsiadła autobus przez przypadek z Ciechanowa i wylądowała gdzieś w jakimś lesie i nagle nie ma jak wrócić, bo wiesz, to jednak nie dolecisz tak bezpośrednio, tak, po prostu z powrotem 10 kilometrów.
Fajny koncept.
I ona tam poznaje mnóstwo różnych postaci, nie? Mhm. I tam się zakochują i w ogóle i walczą ze sobą i są komary na łące, bo to jest jakaś łąka i te komary na tej łące próbują przejąć władzę, a potem przejąć władzę nad światem, bo mają taki koncept zarażenia ludzkości też i tak dalej. Więc i ona próbuje z tym walczyć, a drugi sezon jest o tym, jak ona ze swoim przyjacielem, takim gzem ohydnym, którego poznała, takim chamem, a fajnie jest dwie te postaci, że mucha i tego gza gra Termos, ogólnie on jest wybitny w tych rzeczach.
On ma niesamowity głos,
tak.
ma Termos.
No. I w ogóle jakby jego poczucie, wiesz, wczucie się w rolę w ogóle, bycie, no aktorstwo jest mega, jest na wysokim poziomie. To w drugiej oni są policjantami i rozwiązują kryminalną zagadkę na łące. Nie? Więc jakby tam masz już ten świat zbudowany i dalej. No ale chodzi o sam fakt, że my we dwóch w studiu nagrywamy, gadamy, trochę wiesz, tak, różne tak, rzeczy tak. robimy, a do tego nagle ja daję tło łąki, do tego muza na bębnach, taka wiesz, trochę z tych bibliotek takich tam, że możesz kupić dostęp i masz tam, wiesz, i nagle jest strzelane.
Tak.
I stary, nagle to wszystko i podejrzewam, że właśnie, bo dlatego o tym wszystkim gadam, bo mi się tak skojarzyło, wiesz, że
nie, no, ale to jest dokładnie
ta zabawa dźwiękiem, że dobra muza rasowa, podkład tego, szybkie bębny, strzelanina i stary, masz film akcji za milion dolarów po prostu, nie? Że możecie sobie nawet tak dla samego sprawdzenia, jest pierwsza scena, pierwszy odcinek drugiego sezonu Muhalena, tam Król Burokatu to się nazywa i tam właściwie pierwsze 2-3 minuty, w ogóle pierwsza scena jest taka, że idzie sobie Muhalena ze swoim tam gzem Romanem, tym, wiesz, są w akcji, bo są policjantami i słyszysz takie ciung, kapanie, jakby taka jakaś taka grota czy coś, a się okazuje, że idą w zwłokach zająca, nie? To są dwa małe owady i ten zając to był ich tam kumpel Patryk, nie? Że kurczę, kiedyś chodziliśmy razem do podstawówki, coś tam, coś tam. No i został zabity przez muchę, która miała tam złożyć jaja, że taką inną. I ona tam ucieka, jest strzelanina i tak dalej. Więc jakby masz, od razu zaczyna się od akcji, nie? W tej, więc...
I te słuchawiska niesamowicie właśnie działają na wyobraźnię, nie? No, że ty tylko na tych dźwiękach jesteś w stanie wszystko sobie przed oczami zwizualizować.
To jest jedna rzecz, a druga rzecz, tym niskim mimo wszystko kosztem, no bo to jest, wiesz, wykupienie tych dźwięków, tam wiadomo, ogarnięcie tego i tak dalej, ale że możesz sobie absolutnie wytworzyć jakość taką, wiesz, hollywoodzką, nie? Bo ta muzyka do tego, wybuch, coś tam, my mieliśmy tam wybuchy ciężarówek, strzelaniny stary, naprawdę... Wszystko tam można było zrobić, bo twój umysł działa najszerzej, nie?
Tak.
Mega
no to jest właśnie często, jak się pytają ludzie o kreatywność, nie? Że to żadnych barier, nie? Kreatywność nie powinna mieć żadnych barier, nie? A ja mam takie, kreatywność też jest dobra w pudełku. W sensie, że dajemy sobie ścianę, że tylko audio. I teraz wiesz, bądź kreatywny w tym, jak teraz przekażemy to, że...
Ja w ogóle nie wiedziałem nawet, że to dołożenie tych warstw, że nagle... Cześć Piotrek. O kurczę, zobacz, grzyb, nie? No to tu se gadamy, no to... Ale teraz do tego dokładam, wiesz, jakąś taką łąkę, nie? Szelest kroków i stary, nagle ty podchodzisz do tego, mówisz, o zobacz Piotrek, wiesz, tam w sensie, zobacz Abelarda, bo zobacz Piotrek. I dodajesz kroki i nagle nie dwóch typów siedzi przy stole i gada, tylko jeden podszedł, drugi się schylił, jest słychać, jak wyciągasz nóż, wiesz... I stary, masz całą akcję zrobioną, tylko po dwóch zdaniach. Nie?
A co więcej, jeszcze jesteś w stanie dużo... Jeden żart powiem, który napisaliśmy, bo to jest dokładnie w tej rozmowie, że tymi dźwiękami też możesz się bawić humorystycznie, nie? Czyli że my mamy jedną scenę w wagonie i wiesz, jest cały czas nie? Po jakimś czasie jeden z bohaterów mówi, czy możesz przestać mnie tatuować?
Tak,
już zaczynasz się bawić tym, co człowiek myśli, że to jest za dźwięk, a ty teraz jesteś jeszcze w stanie
To my mieliśmy taką scenę tam gdzieś w jakimś odcinku, że zresztą mieliśmy taką scenę stary w jakimś tam w pierwszym sezonie, jak to było tak śmieszne. Mamy całą scenę, bo tam ja jestem komarem Bartkiem, a Termos jest muchą Leną. No i się nagle po prostu oni zakochują w sobie. Się trochę nie lubią, a potem zaczynają się lubić i tak dalej. I stary, cały, mamy scenę, gdzie pada deszcz, burza. Oni mieli mieć próbę zespołu muzycznego, bo Bartek gra tam, wiesz, na jakimś tam rockowym koncercie, no nieważne. No ale pada deszcz, oni się schowali pod deszczem. Jest, wiesz, słyszysz ten deszcz, więc czujesz taką i gadamy ze sobą, jest trochę jakby tak, że jest zimno, to się to przytul, wiesz, i stary, no. Ja gadam z tym osem i on nagrywa za szybą, no bo jesteśmy w dwóch, jakby, żeby się nie, żeby mikrofony nie zbierały, tylko jesteśmy w dwóch miejscach osobnych i nagle słuchać, a weź tym to, wiesz, i ten szept i a złap mnie za to, i stary, jest cała gruba scena seksu, gdzie my umieramy ze śmiechu. Ileś razy to nagrywaliśmy,
tak,
bo myśleliśmy, że się zesramy ze śmiechu, bo to jest wszystko w dźwiękach. Tam jest grube, wiesz, jest grubo, no bo to nie jest bajka dla dzieci, nie? To jest taka trochę... Pierwszy sezon jest tak pomiędzy, wiesz, bajką, a tam są trochę wulgary, hardkory i tak dalej. No i ta historia jest też taka, ale sam fakt, jak właśnie możesz się samym, że dwóch dorosłych typów stoi przy i robią te rzeczy, a tam jest nagle dodany dźwięk deszczu, burza, liście, trochę... I stary jest... I stary, to wszystko jest tak śmieszne. Mega.
A decyzja, żeby Tremiszewski grał głos kobiecy, bo on gra głos kobiecy?
Tak.
On po prostu,
my
dobrze,
tam wszyscy, my w dwóch ale, gramy wszystko.
Bo to był na przykład jeden z głównych, znaczy nie głównych problemów, ale temat debat różnych, nie? Że nas też trzech chłopów. I ja powiedzmy, potrafię delikatnie zrobić damski głos, ale i tak wiemy, że to nie jest damski głos,
no,
prawda?
No, no.
I mieliśmy dużo rozmów, czy powinniśmy na to narzucić efekt damskiego głosu. Nie?
A jest efekt damskiego głosu?
No i stary, no w tym momencie AI robi takie rzeczy.
No teraz tak, jakby to nagrywaliśmy, to tak nie było. Wtedy
no, my dostaliśmy na przykład opcję, bo nam ktoś pomaga z tym udźwiękowieniem i no wiesz, ja w studiu zrobiłem jak najbardziej damski głos, jak tylko potrafię i hej, kocham cię, co, wiesz, no, no, cokolwiek. No. Ale później ja to słucham i mam takie... Strasznie mi to raziło, że się bałem, że ludzie to będą interpretowali jako... że dla nas jest śmieszne, że ja robię damski głos. Wiesz, że przebrał się zabawę.
Tak,
i mam takie, wiesz, tak samo jak wy, mieliśmy ten koncept, że robimy to tylko w trójkę. Wiesz, zawężamy to, wszystkie trzy nasze głosy, ale wiesz, czy to przechodzi i później dostaliśmy próbkę damskiego głosu, gdzie masz takie, to nikt nie będzie wiedział, że to ja. Nie? W sensie, że to jest tak już profesjonalnie i nawet są te intonacje teoretycznie moje, tak jak teoretycznie moje, nie? Ale to równie dobrze może być Julia Roberts. W sensie...
No jasne,
No i podjęliśmy finalnie decyzję, że będą nasze oryginalne głosy.
A czy dla mnie to sporo, bo to jest... Dla mnie to jest sporo, dlatego że... ja nie mam w ogóle problemu, bardzo dużo ludzi mówią, a bo kabarety to wiesz, przebieranie się za babę, coś tam, jakby to w ogóle nie o to chodzi, nie?
No
i
tak,
Monty Python się przebierał za babę, Key & Peele się przebierali za babę.
Ale jest powód, dlaczego się nie zgodzę z tobą.
No,
w sensie,
ale, no dobra,
że... Bo... że przebieranie się za babę w naszej polskiej kulturze, w sensie niestety...
No, ale poszukiwany, poszukiwana. Też było przebieranie się za babę. Poszukiwany, no. Taki był film.
No tak, ale w Polsce to zjadło...
Doubtfire,
ale
no.
No tak, nie, to, że za granicą się przebierają za babę, oczywiście, że tak, ale tak samo jak ja uważam, że na przykład... chcę to przekazać, dobrze. Chodzi mi o to, że są pewne kalki kulturowe, które ja na przykład uważam, że na przykład w Polsce na przykład... Kurde, dobra, wejdę w to głęboko, no. Ale że rasizm, nie, zwłaszcza w tle biały-czarny, ma mniej znaczenia niż w Ameryce.
No tak.
No, no. Bo po prostu nie mamy tego. No. I jakby oburzanie się w tym w Polsce, na przykład blackface'em, jest trochę takie, trochę na siłę, w sensie nie mamy tej historii, nie mamy tej przyszłości, więc nie wiem czemu robimy wokół tego taki szum. Rozumiem, że to jest w innej kulturze i że powinniśmy być na to wrażliwi, ale jednak weźmy poprawkę na to. I tak samo uważam, że niestety no, w polskiej kulturze komediowej przebieranie się za babę zostało zastygmatyzowane.
Ale to poczekaj, po pierwsze wydaje mi się, że zawsze możesz sobie coś odzyskać, no nie?
Jasne.
A po drugie... Co to znaczy przebranie się za babę? Bo teraz gdzie szukasz komedii? No bo na przykład nie szukaliśmy w ogóle, tak jak wy, podejrzewam, nie szukaliśmy komedii w tym, że Termos będzie grał głos kobiecy, no ale to będzie beka. Nie,
tak.
W ogóle. To jest jakby po prostu Termos zagrał to delikatniej i ta mucha, jak dla mnie, ciągle jest do zjedzenia. My się ubraliśmy we dwóch w te wszystkie kostiumy, tych postaci. On grał dialog, gdzie miał hej, mógłbyś przestać, wiesz, po prostu zszedł trochę.
Tak.
I grał takiego gzachama.
No
i
właśnie.
Stary, i to wszystko działa. Nie musieliśmy nic wyciągać, nie musieliśmy nic podkreślać, nie musieliśmy AI-ować, głosem. No, nie było też takiej możliwości. Bo nie tam, w ogóle tam nie było żartu, nie szukaliśmy tam żartu.
No tak, ale mimo wszystko, w sensie mój strach przed tym, czy ludzie odczytają to jako żart, mimo tego, że to nie jest mój zamiar, rozumiem, dlaczego mogłoby tak być. W sensie, że w znaczeniu, że właśnie jakby już to przysłowiowe, chłop się przebrał za babę, bo to jest dosłownie do tego, albo ksiądz przewrócił się na rowerze, nie? Że już ciężko będzie zrobić scenę, że ksiądz przewraca się na rowerze, nie odnosząc się do tego, że...
No, ale moim zdaniem, jeżeli to zrobisz dobrze, to dla mnie ksiądz się ciągle może przewracać na rowerze.
No, a moim zdaniem zawsze będzie miał tą przeszłość.
No tak.
No tak.
No więc teraz musisz się z nią zmierzyć.
I musisz się z nią zmierzyć, no. No okej, czyli się w jakimś stopniu ze sobą zgadzamy,
nie? Wydaje mi się, że zawsze... Okay. Stary, widziałem żarty z przewracaniem się ze skórką na bananie, no. Nie? Widziałem mnóstwo slapstickowych żartów, które nadal są zabawne. Widziałem mnóstwo żartów o kupie, widziałem mnóstwo żartów o Hitlerze, o bąkach i tak dalej. Mhm. To wszystko już było miliard razy.
Tak.
Ale nagle, jak dasz mi jakąś świeżość, to nie ma znaczenia po prostu. Mhm. Nie? Wydaje mi się, że dobry żart się obroni. Czy jest to przebranie się za babę, czy to jest żart o bąku, czy o najbardziej wyrafinowanym, wiesz.
A z kolei, tutaj już napomknęliśmy, jeżeli chodzi o taki humor, który jest, ja bym powiedział, precedensowy, w sensie taki, że trochę ciężko mi znaleźć kogoś, kto robił to samo wcześniej, no to wspomniane twoje Chairs oglądałeś na HBO Tima Robinsona?
A, w sensie krzesła.
Krzesła, no.
Obejrzałem odcinek na razie.
No i
nie wiem, szczerze
tak?
mówiąc.
Tak? Znaczy,
nie, że nie, tylko dla mnie to jest, nawet o tym gadałem z Januszem, że to jest dla mnie taki długi sketch, trochę.
No.
I ja nie wiem, ile ja mogę tego sketchu jeszcze obejrzeć, nie? Znaczy po prostu,
ciekawe.
Że, no, bo to jakby, ja kocham te jego sketch showy i te rzeczy, takie te sceny, to wszystko w no, tym...
Sketch show Tima Robinsona jest najlepszym sketch showem kiedykolwiek i to dużo, dużo przed każdym innym.
Tak, więc ja jestem też absolutnym wielkim fanem i kocham to i w ogóle mnie to bawi, a pierwszy sketch w pierwszym sezonie z drzwiami, to jest w sensie, to tak się zaczyna, wiesz, tak z gruby.
Przypomnij
mi, jak on wychodzi po rozmowie o pracę i łapie za klamkę, w sensie za drzwi. I chce wyjść i próbuje wyjść i typ mówi, że to w drugą stronę, on nie i próbuje na siłę to jakby, on chce zachować twarz i to jest, Jezu, ja nie mogę, dla mnie to jest kwintesencja tego typa i tego sketch show i to jest w ogóle, wiesz.
Tak, no. No ale ten jego serial, ja rozumiem, co masz na myśli, że to jest jeden długi sketch, ale w tym jednym długim sketchu też są mini sketche.
Tak, ja wiem. Nie? I ja po prostu obejrzałem sobie, pewnego wieczora sobie usiadłem i obejrzałem sobie jeden odcinek i pewnie sobie zobaczę drugi też.
Chyba, no my to zobaczyliśmy w grupie, w sensie było nas chyba czworo ludzi było.
30, 60?
Tak, no. I w głos się śmieliśmy. I wydaje mi się, że to jest chyba na oglądanie wspólne. Że też masz rację, że teraz na przykład miałem okazję to zobaczyć samemu i sobie pomyślałem, a ja chyba nie chcę tracić tej okazji. Mhm. Bo to jak oglądasz w grupie, no stary, tam jest, mogę, no to jest delikatny spoiler, bo to dosłownie jest 10 sekund, ale tam jest przejście scen. Gdzie po prostu jest coś się dzieje, później coś innego się dzieje i pomiędzy jest Tim Robinson, który nie potrafi zasnąć. Nie była wcześniej podprowadzenia, nie ma później nic. Jakby obraca swoją poduszkę i po prostu mówi, kurde, mam najgorszą poduszkę w mieście.
Tak,
15
tak,
sekund.
Tak, tak, tak.
No ja wybuchłem śmiechem. To jest tak przypadkowe, tak po prostu... Tak jakieś zdania, I've got no the worst on pillow
ogóle,
in town.
On w ogóle ta postać, nie? Która jest w tych wszystkich sketchach, w tych wszystkim, no to jest genialne to jest.
Ale
widziałeś
to jest taka
Lady
scena,
Luck? To jest w tym, tak. Przecież to jest ten sketch w jakimś tam innym sketchole, ale...
No to jest w jego, to jest tam chyba w drugim albo trzecim sezonie, nie?
Ale to nie, to nie jest I Think You Should Leave. Tam jest jeszcze...
To nie jest I Think You Should Leave?
To jest to, pewne? Jak on chodzi, Lady Luck, te rzuca i wszystko się jakby odwraca i on zaczyna tak żenująco zabierać te rzeczy i próbuje sprzedać tę kobietę, z którą przyszedł.
Tak.
To jest w ogóle... Jezus Maria, to jest tak... Nie pamiętam, jakim to było sketchole, ale to był jakiś... On dostał odcinek w jakimś sketchole chyba.
A, masz rację, tak. Było coś
Persons,
takiego. Tak.
Jezu, to jest tak śmieszne. W ogóle to on, ja go kocham, nie? Mm-hmm. Ja po prostu nie wiem, ile mi paliwa styknie na to, wiesz, jakby, że on z tego, jakby z igły robi widły, no.
Tak.
Więc to ciekawe, tak, no. Nie? Pewnie mówię, sobie wrócę, ale no, na razie...
No jest to też to, co powiedziałem, czyli jest to prekursor, w sensie jest to prekursor, bo dla mnie on jest nieporównywalny z nikim innym. Nie wiem, kto by jeszcze coś takiego mógł odwinąć. Nie? Bo jak myślisz sobie właśnie o Key & Peele, super, fajne, ale było wcześniej, będzie później. Myślisz sobie o...
No właśnie też dlatego zastanawiam się, ile można byłoby zagrać tam bez niego.
No chyba nic.
Nie? Że ten typ jest, on jest jakby, on, to jest on, oczywiście jakaś tam kreacja, nie znam tego typa, tylko chodzi mi o to, że tak się on jakby nam przedstawił przed milionami słuchaczy i po prostu jest gościem, który no, on napędza te skecze, że what? Tak. W skeczu, o wiesz, o, że on podjada te, że tam nie zamówił jakieś tam naczosy, tak? Tam było coś z naczosami.
I, a i że tak, ona ma za dużo tak mięsa na swoich naczosach i bierze stary, tak z farszem.
I on
tak
robi, to jest, Jezu, to jest tak śmieszne. Albo jak to, jak wpada do tego przebrany za hot doga, w sensie...
O Jezu, to jest mój ulubiony, za hot doga czy za starego dziadka?
Za hot doga też, w sensie jak on wpada do, samochodem do... No dobra, widzicie, bo my tak możemy gadać i te skecze tak sobie, o, a widziałeś to, a wy nie wiecie, o co chodzi i zaczynacie się gubić.
Znaczy, tam jest jeden skecz, który ja mogę delikatnie opowiedzieć, bo to jest rzeczywiście skecz, który no, obejrzałem 6 razy i mnie po prostu do łez rozbawił, czyli polega on na tym, że po prostu cały humor jest oparty o to, że jest jakiś prank show i on ma kostium bardzo dziwaczny. Jakiegoś takiego starego dziadka, który ma za dużą twarz, za duży nos i ma prankować ludzi, ale jest mu gorąco w środku i ten strój jest i on ma takie, wiesz, i zaraz będziemy prankowali ludzi, wejdę do tego galerii centrowej, handlowego, mam nadzieję, że będziemy się bawili, no ale będzie super. I wiesz, zakładają, robią mu makijaż i później on przechodzi, to trwa długo, jest taki niezręczny i ten kostium taki, nie, ten... I on się wchodzi do tego galerii handlowej, ma na ucho, wiesz, tam reżyser mówi, dobra, to podejdź do tej pani i powiedz, że ma rozwiązane sznurówki. Będzie śmiesznie, nie? I on zaczyna już w tym kostiumie odpowiadać. Stary, strasznie mi gorąco. Mówi, nie przejmuj się, wyglądasz super, podejdź do niej. I tak, nie, stary, ja już nie daję rady, nie? No to, i w pewnym momencie, wiesz, i to już jest śmieszne, ale w pewnym momencie jest takie przełamanie, które jest tak okrutnie śmieszne, w sensie, i nie do końca jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego. Już nie daję rady, ale co nie dajesz? Ja już nie chcę. Czego nie chcesz? Ja już nie chcę żyć, stary. Ja już po prostu nie chcę żyć. I nagle z takiego sketchu, wiesz, dziwny kostium, jakiś ten wchodzi w jakieś takie naprawdę depresyjne, egzystencjonalne, że to nie chodzi o ten sketch. Ja już po
ja
prostu
wiem,
nie
myślę. On potrafi właśnie z takiej małej rzeczy nagle przejść. Czy ty, to jeszcze to muszę powiedzieć, no, chyba w drugim czy trzecim sezonie jest ten sketch z tym gościem, co gra Better Call Saul.
Bob Odenkirk.
Tak.
No.
Dla mnie ten sketch, nie wiem, czy pamiętasz, jak on siedzi
kurde,
z dzieckiem,
no,
czy z córeczką chyba, czy coś, i coś próbuje powiedzieć, jakoś to wytłumaczyć, tak trochę oszukuje to dziecko i robi do kogoś, kto siedzi obok, i to właśnie jest ten Bob, i robi takie, prawda, że ten, i robi oko, żeby on potwierdził, że tak jest w tym dorosłym świecie. I on robi tak, tak, dokładnie, i on fajnie, bo mają ten, i mówi, i zaczyna mówić o sobie, i o jakiejś o swojej zmarłej żonie, ale coś takiego też tak delikatnego, takiego, że ja mam teraz stare ciary, jak ja to jakby... I no wchodzi taka w tle muzyka, że widzisz, że to jest smutny, samotny człowiek, który potrzebuje tego, i ten robi takie wow, jakby, że z małego tego znowu, z tej małej rzeczy, z tej takiego kłamstewka wobec dziecka, nagle tu otwiera się taka historia. To jest, Jezu, to jest no jedna z najlepszych rzeczy, jak ja widziałem.
To jest ta umiejętność tych skeczy i właśnie humoru, że to jest głupie, to jest oczywiście no, głupie, ale jest... jakaś podwalina jakiejś takiej prawdziwej, szczerej emocji,
mega,
takiego właśnie samotnego
człowieka.
Ja mogę
powiedzieć, że w dobrej komedii to jest w ogóle zawsze, że zawsze ten, to podwalina, ten, ta emocja prawdziwa jest. W tym wszystkim, co gadasz, to ta emocja jest gdzieś prawdziwa.
Tylko też często na przykład nie ma puenty.
W sensie, że to jest,
to się jakoś wchodzi w jakąś taką emocję i nagle to jest koniec i takie, co dalej, co się z tym wydarzyło,
bardzo
po co
często,
to było?
Tak, no. Ale to ja mega. I think you should leave, to jest jego, bo nie powiedzieliśmy.
Jedyne,
ale...
co porównywalne, to gadaliśmy chyba o tym, to jest ten Tom Segura, który zrobił też właśnie...
Bad Thoughts.
Bad Thoughts. I ja bym powiedział, że to jest porównywalne, tylko ja bym powiedział, że to jest ewolucja tego, w sensie, że on był tym pierwszym, oryginalnym i tak dalej, a teraz Tom Segura to wziął i po prostu dopaskudnił.
Dopaskudnił, tam jest grubo i tak dalej. To sytuacja, jak on wchodzi i chce zamówić kawę i ten typ, i tam co się dzieje później, nie wiem.
No ja zakładam, że po prostu zaczyna srać. Nie pamiętam tego,
nie,
ale...
Nie, on tam robi totalną masakrę. W sensie to jest... Znaczy, ja też lubię Bad Thoughts. To jest bardzo brutalne, bardzo wulgarne, bardzo chamskie takie już totalnie, ale jeżeli mam wybierać, co mnie bardziej bawiło, no to to nie nieoczywistość i nieprzewidywalność tego Tima Robinsona, bo to jest no niesamowite.
A jeszcze z takich właśnie też ciekawych wątków i bardzo warte polecenia, zwłaszcza teraz, w sensie albo ten to, każdy takiego komika, jak, on się chyba, serial się nazywa Moe, a on się chyba nazywa Moe Amer. Jego stand-upu jeszcze nie przesłuchałem, ale...
Nie, nie kojarzę.
Gdzieś on mi mignął w paru wywiadach, ja nie wiedziałem, kto to jest i gdzieś teraz po prostu przeskoczyłem na Netflixa i zobaczyłem jego serial. To jest komik z Palestyny. Mhm. I stworzył serial, chyba sezon albo dwa, ja jestem na czwartym odcinku. Widać, że taki niskobudżetowy, oczywiście nie to, że wiesz, dalej Netflix, ale takie wyblakłe kolory, bym powiedział, komediowy.
No, no, no.
I kurczę, no pierwszy raz mam do czynienia właśnie z taką, to jest i tak, weźmy poprawkę, to jest palestyńsko-amerykańska kultura. Nie? W sensie tak jak masz żydowsko-amerykańską i izraelską. No wiesz, że to są ci Palestyńczycy mieszkający w Ameryce, ale mimo wszystko masz tą kulturę palestyńską i tak, wiesz, przemycaną w tle, wiesz, sposób, jest dużo, przepraszam, dużo ujęć na to, jakie na przykład jedzą, że oliwa jest takim czymś, co jest mega ważnym w ich kulturze i że sposób, to jest dużo emigracji właśnie w Ameryce, w sensie nielegalnej emigracji. I to, że on cały czas szuka pracy, ale nie może się nigdzie zatrudnić, bo jest tu nielegalnie i tak dalej. Mega ciekawe.
O, w sensie, Moe, tak?
Moe się nazywa, no. Jest całkiem śmieszne, ma kilka bardzo zabawnych scen, gdzie właśnie wspomniałem ci przed chwilą, że była jedna scena, gdzie powiedziałem Magdzie, to bardzo zabawne, czyli że jedna postać, ja trochę to odegram, nie, ale jako tekst, żeby komuś rzucić, że jedna osoba nagabuje drugą, ta druga chce być uprzejma, ale nie chce rozmawiać o tym, tamta cały czas nagabuje i ta, która chce odpulić, tamto mówi nagle, ty, a ile jest 9 plus 7?
No, 16.
A, to tak jak myślałem. Dobra, idę.
I odchodzi, ładnie, ładnie. Tak, tak,
to jest bardzo śmieszne.
Tak, tak, takie, tak, tak, tak.
Bo to, bo każdy trochę na to odpowie.
Tak,
nie? Bo to
jest tak, taka, tak, też, tak, 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 tak.
17. A, dzięki, tak jak myślałem. Dobra, to idę. Więc, no, godne polecenia. Bo jest ciekawe i jest z innej kultury, no.
Wracając do puszki na chwilę, jakby też przechodząc przez ten, przez, ja też no, te nasze tam owady, to ja chciałem właśnie też powiedzieć, bo my będziemy robić słuchowisko do tej książki, w sensie do tej książki, którą mam, Hania Tyśka i Szajka Brudziaków, to też chciałem dwa słowa, bo chciałem w ogóle przejść do targów, bo to też ciekawe wydarzenie. Więc też się jaram w ogóle na to bardzo, no bo przygotowaliśmy z Szymonem Jachimkiem z tej książki jakby scenariusz, on pomógł mi zrobić, właściwie on zrobił, a ja trochę mu pomogłem adaptację. Właściwie tak wiernie dość oddaliśmy tę książkę. Będzie narrator, będą aktorzy i będziemy robić z tego taką akcję.
Zrozumiał, w sensie, czyli to nie będzie...
Audiobook?
To nie będzie audiobook, nie będzie, to będzie słuchowisko, tak, to z będzie tej słuchowisko. Książki.
Tak, to będzie cała akcja, będzie podzielona na role i tak dalej, no.
Okej, okay, ja teraz okej. Okay.
Tak, tak,
A jak duży procent, w sensie mówię o słowach książki, ile się zmieni? Jak różni się scenariusz od książki?
Niedużo, w sensie no, akcja, sytuacje, to jest rozpisane na dialogi, wiesz, narrator, jest trochę narratora, no bo to też będzie dla dzieciaków. Jak wszystko dobrze pójdzie, to może za tydzień czy za dwa wam powiem mniej więcej coś jeszcze, jakieś tam uchylę rąbki tajemnicy. Jak dobrze pójdzie, to spełnię marzenia mojej młodszej córki. A propos tam jeszcze obsadowych elementów, to tak.
A kim ona, kogo ona chciała?
No nie
obsadzić?
Mogę ci powiedzieć, no bo właśnie jak się okaże, że no to
że powiem, może,
tak,
okay,
to,
dobra,
to powiem, no. Powiem jak się uda nam już to zrobić. Ale jesteśmy w tej fazie takiej pracowej, już organizacyjnej, więc wierzę, że wszystko będzie super.
I twoja córka ma. Ile 8 lat? 8 lat i już mam marzenia, kogo by obsadziła.
Tak.
No ja bo miałem 8 lat, to ja chyba znałem 4 dorosłych.
No i ona by chciała obsadzić tych, których tam. Nie, no więc się bardzo cieszę, bardzo się cieszę. I no i w ogóle chciałem powiedzieć tak, dwa słowa. No bo nie wiem jak ty masz, ale ta różnica między nami, w sensie między komikami scenicznymi, a powiedzmy kimś, kto coś napisze, no to jedna z ważniejszych jest taka, że ten zwrot jest... Nie masz zwrotu, nie?
Tak, w sensie tak. Okay.
Napisałeś żart, wychodzisz, puch, uderzenie, puch, działa, tak. Puch, działa. Działa za czwartym razem, wiesz, że on działa, jest tam czy tam za którymś, już jest ułożone, już wiesz, że wychodzisz, wiesz czego się spodziewać. Jest
a książkę robisz, cały twór wypuszczasz i mam nadzieję, że się podoba.
Tak, i koniec, nie? I właściwie ja mam jakieś takie ostatnio, no bo to też ten taki tydzień, półtora był właśnie o niczym, w sensie ja mówię, to jest książka, ludzie okej, okay, Abelard, lubimy cię, więc część weszła w ciemno, właściwie wszyscy weszli w ciemno, no tam tak, po jakimś fragmencie tylko wrzuconym do internetu. No i wiesz, a pierwszy raz miałem sytuację, że to jest dla dzieci, czyli to nie jest tak, że moi dorośli powiedzą, dobra, Abelard, tam wiesz, jakby zwrot od dzieci jest dość taki brutalny, to znaczy nuda. Albo, no tak, albo no. Nie dokończamy. Nie? I wtedy ktoś nie chce mi robić przykrości. Mówi,
ale to nie jest twoja pierwsza książka dla dzieci? Czy to
nie,
jest twoja
dla dzieci moja pierwsza.
A, okej, okay, dobra, okej, okay, sorry.
Nie, nie, ja wiem, że miałeś boks i myślisz, że minęło parę lat tego sukcesu, ale nie, nie, no to jest pierwsza i to w ogóle bardzo ekscytujące było, bo ja byłem w ogóle na targach, miałem teraz bardzo długą taką trasę, dlatego też fizycznie nie byłem na tej walce, co ci już tłumaczyłem, bo padłem po prostu jak tylko wróciłem do domu, a to był mój pierwszy dzień, jak wróciłem do domu po 10-dniowej trasie, gdy nigdy nie mam takich tras. Ja mam 3 dni, potem wiesz, czasem się zdarzy 4, ale to rzadko. Raczej 3 dni i potem jestem te 4 w domu i znowu mam trasę i tak dalej. A teraz masz sytuację, w której miałem tę trasę, weszły na spontanie, jakoś tak udało się nagle dostać na targi w Krakowie, a to takie największe targi chyba w Polsce, więc to było tak, że warto by tam, żebyśmy pojechali, więc udało nam się jakoś to wszystko ogarnąć. Tam byliśmy i ja potem od razu miałem następną trasę, więc wiesz, to było straszne kombo, w sensie było super, bo w ogóle dużo takiej radości, dużo...
Jasne.
W ogóle... To, że nagle tam my mieliśmy takie stoisko przy szatni i takie, wiesz, że tam taki mikroboksik, ja zobaczyłem, wiesz, jak Janek wchodzi i nagrywa filmiki z tego, jak tam się szykują do tych targów, jakie wystawcy, jacy wystawcy, jakie wielkie stoiska i my taki boksik mówi, chyba pójdę po kwiaty do Ikei, chociaż 2 wstawimy jeszcze, no to było piękne. I my tam byliśmy z moim Bracholem we 3, Janek, ja i Hugo. No i pojechaliśmy tam działać, nie? Więc i fajnie, bo autorzy tam raczej byli tak na 2 godziny gdzieś, na godzinę, mieli spotkanie autorskie, coś. Ja miałem też bardzo fajne spotkanie autorskie, Krzysiek Kasparek prowadził.
O, fajne.
No i no, Krzysiek Kasparek jest przeinteligentnym, prześmiesznym, bardzo fajnym gościem. W ogóle przeczytał tę książkę, ja byłem w szoku, że on ją przeczytał. No bo to było miłe, że dorosły chłop czyta książkę dla dzieci. No i tak w ogóle ze mną gadał, wiesz, i trochę o tej treści, i o tym wszystkim. To było w dzień premiery właściwie, czy 2 dni po, nie, jakoś tak, w dzień premiery chyba, czy dzień po. Więc to też było tak, że ludzie nie do końca mieli dostęp wcześniej, więc tak gadaliśmy trochę my ze sobą, ale były też jakieś pytania. Fajne było to spotkanie i miłe. I był też czas na podpisywanie. I właściwie autorzy tak korzystali z tego czasu. Chyba nie wiem, czy dużo ludzi, tak jak ja, było przez 2 dni na targach. Ja siedziałem w tym boksie przy szatni, więc jak ktoś był w szatni, o, a dzień dobry, a co pan tu? O, nie wiedziałem, a coś.
Czy miałeś najlepsze miejsce w sumie w jakimś stopniu? Najlepsze albo najgorsze?
Nie, nie, jakby naprawdę mieliśmy takie miejsce, gdzie uznaliśmy, że to super miejsce, bo w ogóle ludzie nagle się przez przypadek dowiadywali, że tam jesteśmy. Po drugie, stary, ja no byłem tam cały czas praktycznie, więc i te podpisy, te rozmowy w ogóle.
Ile
super.
Książek podpisałeś?
Nie wiem. W sensie
ale
nie,
tysiące?
Nie, wiesz co, no ja też podpisałem wcześniej trochę do preorderu właśnie, nie? Preorderu, więc właściwie no już mi się trochę tamto, nie będę tego zliczał wszystkiego razem, ale no było, na pewno było dość sporo osób, a jeszcze jak była oficjalna godzina podpisywania, to też miałem całkiem sporo ludzi przy tym swoim boksie, więc to też było takie miłe, że mówię, kurczę, jakby szczególnie, że to nie było... To nie był mój teren, to nie był mój występ, po którym ludzie zostają, tylko to były targi książki. Nie?
A czy większość osób, które prosiło o podpis i dedykację, dedykowało ją sobie czy swoim dzieciom?
To było mega śmieszne, jak czasami jest dla Andrzeja. Nie? Mówię, dla Andrzeja? Andrzej będzie to... Ja jestem Andrzej. A to dla pana? Nie, dla syna. To może dla... Ignacego. Chociaż akurat Andrzej i Ignacy to są moi kumple, więc bez sensu też tak upowiedziałem te imiona, ale to było właśnie takie nagle, no to dla Leosia. No dobra, spoko. Więc, ale jest to, no tak, no bo trochę to w ciemno, nie? To jest jakby właściwie tak, że ludzie chcieli przyjść i wzięli albo zagładej czekoladki, albo otworzyć po mojej śmierci te moje poprzednie rzeczy dla siebie. No i tam, że dla dziecka też, albo się dowiedzieli z wahania, stary, to było ile osób było z wahania. Zresztą w ogóle i w trasach tych obu. I od ilu osób ja cię mam pozdrawiać i cię nie pozdrawiać, to nie masz pojęcia.
No tak, jest... tak. No. Nie, o tobie nikt nie wspomina jakoś dziwnie, wiesz?
Wiem,
to jest takie w ogóle... Ja tam stoję, ty wiecie, że za Ballardem ja w ogóle robię to. Naprawdę tam jest drugi typ? No nie, to nie jest mój monolog tam. Tam jest ktoś, no.
Więc no, nie sam, w ogóle to jest tak, to ta impreza jakby wielkościowo, ja nie wiedziałem, że tam były...
Targi książek tyle osób przyciąga?
Po pierwsze, mnóstwo ludzi przyszło. Tam były bilety, żeby się dostać. Korki, stary, kolejki.
A co się robi na takim... W sensie, czy ja może... W ogóle nie mam wyobrażenia takiego, bo wchodzisz na ogromną halę, gdzie są różni autorzy.
Mnóstwo stoisk, no nie?
Ale to jest...
Masz plan na te 3 dni wypełniony tak, że masz ileś spotkań naraz, ileś autorów naraz. Że czasami masz tak, że nawet jak lubisz kogoś, i drugiego lubisz, to oni mają spotkanie w tym samym czasie, no bo jest taki natłok, jakby...
Ha, ale a są tam gwiazdy literatury? W sensie jest tam na przykład Remigiusz Mróz
No nie, nie wiem, czy akurat on był. Wiesz co, w ogóle najśmieszniejsze, że ja dopiero niektórych ludzi widziałem dopiero po, że o, tam ktoś był taki, albo był taki, bo ja po pierwsze, my mieliśmy lekko z boku, i jeszcze w tej najmniejszej sali, więc to jakby... Ale my też na samym końcu się zgłosiliśmy i to tak fartem się udało dostać. Ale było też... Tam było dużo takich, wiesz, postaci, wiesz, był Robert Makłowicz, gdzie mój brachol stał w kolejce i no, po prostu on tak uwielbia go. Zresztą,
no tak, mało osób go nie lubi, no.
Tak, no. Zgadza się, w sensie, ale to jest, wiesz, że on się denerwował, nie wiedział, co powiedzieć, że poprosił, wiesz, o ten podpis. Tak, duża taka emocja tam była.
Tak.
Był Andrzej Dragan, z tego co wiem, bo tam też widziałem, że podpisywał. Była Bonda. No było, wiesz, było dużo takich postaci, które naprawdę, wiesz, był Kuba Ćwiek, był Chmielarz, był jakby, wiesz, no takie postaci naprawdę, zresztą z Kubą to miałem bardzo fajną energię, on jest w ogóle takim, jak to napisałem, dobrym duchem był moim, bo tu wpadł, tam coś pogadał, tu zbił pionę, tu mi, wiesz, kogoś przedstawił, tutaj polecił coś, to jakby bardzo, bardzo fajna energia i bardzo serdecznie pozdrawiam. Więc masz mnóstwo ludzi, masz mnóstwo wydawnictw i to bardzo różnych, od takich, wiesz...
A czy jesteś, sorry, jeszcze w tym wszystkim, jesteś w stanie oszacować, ile jest stoisk? W sensie mówimy, że to są tysiące, setki?
Nie, no, tysiące setki. Stoisk to nie...
Kilkadziesiąt.
No myślę, między kilkadziesiąt, no nie wiem, czy z tym 100, 200, nie, nie wiem, nie?
Ale
masz trzy wielkie hale stoisk, nie? I masz wydawnictwa od takich potężnych, mainstreamowych, wielkich, które przecież nie znasz się na wydawnictwie, no, na wydawnictwach, ale znasz nazwy. A pod takim mikro, wiesz, które zajmują się bardzo czymś takim niszowym czy charakterystycznym i tak dalej.
I żeby wejść na tą halę, żeby posłuchać tych autorów, żeby kupić książkę.
No to musisz
sobie
właściwie kupić bilet.
A bilet ile kosztuje?
Nie wiem, bo ja byłem tam trochę jako autor, więc miałem taką smyczkę i tak
dalej. Ale zakładam, że to jest, w sensie to nie jest 100 zł.
Nie mam pojęcia. Nie umiem tego nawet oszacować, bo ja byłem w ogóle zaskoczony, że tam są bilety, bo generalnie chyba na targach nie ma takiej sytuacji, ale to było chyba takie zainteresowanie, wiesz, że... I teraz tak, z jednej strony ja wyrwałem się tam z tego swojego stoiska na chwilę, zrobiłem sobie rundę po tym, wiesz, po tych trzech halach i byłem, wiesz, ja się czułem jak w Disneylandzie, bo masz mnóstwo tytułów, mnóstwo książek, mnóstwo ludzi, zajaranych czytaniem, wiesz, wydawnictw, wszyscy, wiesz, sobie tych spotkań, tego, to było takie, że chodzisz i już wiesz, masz tam praktycznie wszystko, co się dzieje.
No i zakładam, że to też jest bardzo ciekawe, bo jesteś wśród ludzi, którzy są ekspertami w tym, co robią, nie? Czyli, że właśnie jeżeli masz gościa, który napisał książkę o nauce, no to jest ekspert w nauce i teraz możesz się dużo dowiedzieć.
Tylko, że to też właśnie nie nie ma też na to czasu, nie?
Znaczy,
chodzi o to, że z jednej strony to jest jak taki Disneyland i w ogóle bardzo mi się to podobało i tak dalej, ale wiem też i jakby rozmawiałem też z takimi osobami. A, jeszcze muszę ci powiedzieć o spotkaniu autorskim, bo miałem z dziećmi, to też zaraz ci powiem, bo to też było
bardzo ciekawe.
No to masz sytuację, w której też jednak ta ilość i ten tłum, no bo mimo wszystko tam jest mnóstwo ludzi, też potrafi wycofać, nie? Że była sytuacja, gdzie mój kumpel chciał po trzy książki właściwie konkretne, bo chciał sobie kupić. Się okazało, że ich już nie ma, bo było tak, wiesz, przetrzebione. A kupił bilet, pojawił się tam, przedzierał się przez tłum i to też tak nagle, jakby go to trochę tak wycofało, nie? Że też z jednej strony to jest takie wow, ale ja potem się chowam w swoim boksie, nie? W którym tam się dzieje coś, ale nie tak intensywnie.
Czyli to jest dosłownie jak Disneyland.
Tak.
No, dosłownie, w sensie to porównywanie, że wow, jak Disneyland, ale też kolejka.
Tak, ale też kolejka, też dużo się dzieje, też chciałeś być tu, a teraz dzieje się tam, a nogę przegapiłeś. No kurczę, jakby w ogóle miałem pierwszy raz taką sytuację, że byłem taki jakby... Co tu się dzieje? Że z jednej strony super, a z drugiej strony ja jestem ekstrawertyczny. Raczej mam, jeszcze mi ktoś przyłapał na zdjęcie, zbił piątkę, coś tam. Ja lubię tę energię, jest mi miło. Oczywiście, że czasem bym chciał szybciej przedostać się z punktu A do punktu B, ale no stary, wiesz, jak przejdę, kiedyś się przedostanę od punktu A do punktu B po prostu, to będzie mi przykro, że już chyba już nikogo nie interesuje. Nie? A jak ze swoim ego, wiesz, twórcy, to chciałbym jednak ciągle interesować. Więc...
Idę z punktu A do B.
Dokładnie. I jest cisza. Tak, nie? Więc dla ludzi, którzy są bardziej introwertyczni, nie? Wydaje mi się, że może to być...
Trochę dużo.
Tak, trochę dużo i trochę...
A co to było spotkanie autorskie z dziećmi?
A ja potem miałem, bo byłem też na występie w Radomiu, miałem spotkanie w Bibliotece Radomskiej z dziećmi. W sensie przyszła tam ekipa sobie dzieci i miałem pierwsze raz spotkanie. Oni nie znali jeszcze książki, bo to jest jakby, wiesz, to wszystko mówię, jest takie na świeżo. Mhm. No ale wiesz, spotkanie z autorem, idą, nie mają lekcji.
Dzieci to są, no dokładnie, czyli ile lat mają?
No, to była chyba piąta, szósta klasa, jakoś tak.
I koło 10.
No, 12, jakoś okay. Tak, nie? Coś takiego. No, stary, no super, nie? Bo to było tak, żeby nie było jakoś tak głupio, to dostali też trochę pytań takich, że mają sobie wylosować i zadać mi jakieś pytanie, więc ja odpowiadałem.
Bardzo, bardzo fajnie przemyślane, bo tak. To też jest ten motyw, że czasami te dzieci, po prostu 30 dzieci na ciebie patrzy i nie ma żadnego pytania, a jak wystartuje
tak,
jedna,
tak,
to później leci już.
A tu była w ogóle kartka, że ktoś nie musi, inaczej, że na początku to było tak, że oni po prostu sobie dostali tę kartkę, czytali to jakby... Dostawali za to jeszcze jakiś taki tam fajnie, bo...
Naklejkę
tak,
czy coś.
Więc jakby super, nie? Taki tam biuletyn, czy jakiś komiks, coś takiego. Ale nagle, wiesz, słyszysz, a ja też coś piszę, a ja coś tam, no to ja zaczynam gadać, a co, a tu, a to się nie wstydź, a weź to, a weź pokaż temu, a coś tam, a wiesz, pół, a ja ten, a pan zrobił to, a coś. I nagle, stary,
fajne.
Wiesz, tak się to zaczyna wyluzowywać i wiesz sobie... I dlatego o tym powiedziałem, bo energia pisania dla dzieci, nie? I też energia... spotykania się z dziećmi, jak siedziałem w tym swoim boksie, tam wiesz, do tej pory zawsze to było takie, a siema, tu piątka, wiesz, i tam nara, nara, to tutaj masz ej, dzień dobry, hu, tak, albo, wiesz, te charaktery dzieci, ta energia od dzieci bijąca, że trochę się wstydzą, trochę nie wiedzą, kim ja jestem, to ja nie jestem ich Nelą podróżniczką, wiesz, czy kimś takim, czy świnką Pepą, tylko jestem jakimś dorosłym typem, którego rodzice mówią, zobacz, tutaj jest pan, oni nie wiedzą, kim ja jestem, nie chcą ze mną zdjęcia, mają mnie w nosie, no patrzą na książkę, ich to zaciekawiło, bo jest dla nich jakaś tam interesująca, wiesz, wizualnie, przyglądają się, niektórzy są zerką. Niektórzy są bardzo uśmiechnięci, otwarci, niektórzy są z rezerwą.
Tak,
to jest cudowne.
A kogoś po prostu nosi, bo chce iść na WF-a.
Tak, dokładnie. Ale też nawet w tym boksie na tych targach, wie, że oni już są gdzie indziej, oni mają już swoje plany, tu ich starzy zaciągnęli. Ale stary, dla mnie to przełożenie, ta energia taka, że nagle, ej, kurczę, po prostu to jest mój mały, wiesz, nie wiem, może przyszły czytelnik, nie? To jest w ogóle tak dla mnie fascynująca nowa sytuacja, mega, nie?
Tak.
No więc... To, co chciałem powiedzieć też jeszcze, właściwie już nie będę tam też dużo o tym gadał, ale to, co chciałem powiedzieć, to, że bardzo inaczej, jakbyście chcieli dać, bo to mówiłem wam w poprzednim odcinku, ale teraz tak chciałem, jest chyba taka strona lubimy czytać?
Chyba jest, no.
Nie? I to jest trochę jakby tak, jak masz na Filmwebie, masz ranking filmów, to masz, nie wiem, oceny książek. Ja serdecznie zachęcam, jakbyście chcieli tam tę książkę, nie wiem, ocenić. Szczerze, w sensie nie chodzi mi, żebyście tutaj coś tam pompowali, absolutnie, tylko, bo ja bym chciał, żeby to, co na tym mi zależy, do tej pory to moja tam twórczość była taka bardzo przy okazji stand-upu, że a, to chodźcie, kupcie i macie ochotę, to są moje jakieś tam, wiesz, wyrzucenie myśli do dorosłych. No ale tutaj pierwszy raz mam taką sytuację, że robię to dla dzieciaków. I dostałem parę zwrotów, stary, ktoś mi nagrał.
A były jakieś negatywne zwroty? Mogę się o to spytać?
Wiesz co, nie miałem, bo podejrzewam, że jak ktoś nie doczyta, to mówi, dobra, jakby odkłada, nie? To nie jest tak, że ja teraz, to nie jest na trybiastopel, że ty gnoju. Znaczy, no jeszcze nie miałem, nie? Nie szokowałem
ale nikogo. Ale to jest rzeczywiście właśnie ten motyw książek, co ja też przy swojej też miałem taki właśnie, że to ciężko jest dać negatywny werdykt, bo... Jeżeli przeczytałeś do końca, to znaczy, że ci się podobało. Jeżeli nie przeczytałeś, to trochę ciężko ci ocenić, nie? Więc to...
Znaczy, ja nie umiem tego tak nawet jakby rozkminiać. Ja po prostu zakładam sobie, że ludzie... no wiesz, kurczę, nawet najlepsze książki niektórym ludziom nie podchodzą. Dla niektórych to jest super, dla niektórych nie. Więc mówisz, to nie dla mnie, albo nie wiem, jaką musisz mieć w sobie emocję pod tytułem, no co za, wiesz? No nie wiem, no pewnie tak jest też. Niektórzy też tak mają i też lubią oceniać. Jak dostajesz skalę od 1 do 10, to nie od... 7 do 10, tylko dostałeś od 1, więc czasami czujesz, że to jest najgorsza książka w twoim życiu.
Swoją drogą, to właśnie Dominik
Kalbar.
Tylko
odkładasz ją po trzech stronach właściwie, czy tam po 20, nie? Jak ci się nie podoba.
Kalbar, który jeździ z nami na trasę, nie? On teraz, też jest w ogóle, my co tydzień dostajemy sprawozdanie z nowej, nie wiem czy nowej, ale książki Dana Browna, która jest taką, wiesz, knigą, to jest to słowo? Knagą?
Chyba knigą, no.
Tak. I po prostu mówi, że jest fatalna. Tak? Po prostu nie da się tego czytać, ale już tyle przeczytał, że nie może jakby jej odłożyć, ale po prostu co tydzień nam mówi, no stary, był tak beznadziejny fragment i my mamy takie, przestań to czytać, nie, już muszę to dokończyć.
No to ja mam nadzieję, że nikt się tak nie męczy z tą książką. Co więcej, dla mnie to jest tylko właściwie, kurczę, ja dostałem parę zwrotów i dostaję ostatnio, tam w ostatnim tygodniu, dostaję tak codziennie jakąś wiadomość i to stary, dostaję albo rysunek, dziecka.
Od dziecka, który jest wdzięczny. Tak,
a to zdjęcie młodego człowieka, który jego tata pisze: panie Bodardzie, ja byłem na wszystkich stand-upach, a młody mówi, że to jest najśmieszniejsza książka, jaką czytał. Fajne. Pozdrawiamy i tak dalej. Więc takie, a to dostanę nawet, stary, dostałem nagranie, jak się chichra mały człowiek, nie? Coś tam czyta, słyszę fragment tej i nagle słyszę i jest napisane, że i ktoś napisał, że a to tak śmiech mojego, wiesz, syna, to tylko tak panu wysyłam, że więc myślę, jakby to jest
to
dla
super
mnie
zwrotka, no.
Stary, nie? I teraz ja nie uważam, że wszyscy tak będą czuli, nie, wiadomo, tak, to jest tak, normalne, tak. Że wiesz, moje dzieciaki nie mogą wejść w Harry'ego Pottera po prostu, nie? I tak. Tyle. Chociaż 99% dzieci na świecie weszła i no jasne, kocha, nie? No. Więc to tak, wiadomo, że nie, ale jakbyście chcieli, bo myślę sobie, że chyba najbardziej mi z tą książką najbardziej zależy, żeby się spróbować dostać poza tę bańkę moją stand-upową. Nie? To znaczy, tam wcześniej nie miałem ani takich nawet, nie wiem, czy ambicji, czy jakichś takich chęci, ale tutaj...
A gdzie można kupić tą książkę? Tylko na twojej stronie. Ona nie jest
na
żadnym
mojej
Empiku
stronie,
czy coś, nie?
Na razie nie. Nie. Jakby do Empików nie planuję w ogóle, ale na pewno na mojej stronie.
No bo domyślam się...
I na występach, po występach i tak dalej.
No nie? Tak, tylko że przebicie tej bańki... Nie, w sensie,
wiem, no właśnie no. Dlatego wydaje mi się, że najsensowniejszym w ogóle marketingiem jest marketing szeptany, nie? Jeżeli macie do tego w ogóle czas, ochotę, głowę, przede wszystkim myślę czas i ochotę, no to możecie gdzieś tam, nie wiem, czy nawet kliknąć, albo po prostu dać znać, no bo wiesz, ja bym pewnie, jakbym dostał taką, jakąś taką energię, a na razie mam, czuję, że dostaję, to ja już bym sobie coś knuł dalej, nie? W sensie, bo mi się to bardzo podoba, ta zabawa. No ale też, żeby właśnie, no nie wiem, jeżeli dla kogoś ta książka, dla jego dzieciaka jest wartościowa czy zabawna, nie? W sensie zabawna, nazwijmy to, albo przygodowa po prostu, no bo to o tym nie chodzi, no to nie wiem, no jeszcze kurczę, głupio mi tak gadać, bo ja nie cierpię tych marketingowych zabiegów, zresztą już się plączę, ale no ja bym gdzieś chciał, wiesz, gdzieś spróbować się i gdzieś tu jakaś rozmowa, w jakimś podcaście coś być i tak dalej, pewnie będę próbował, no bo dla mnie to mówię, fajna przygoda, ale faktycznie jak nie wiesz, to jest takie, ach, nie?
No tak.
I czasami ten, panie Bellardzie, to i tamto, super w ogóle, bardzo dziękuję i tak dalej. Wiadomo, że to nie jest, mówię, to jest super mała grupa testowa, nie? To jest trochę, jak ktoś ci powie, pyszna czekolada, pyszna, i potem 700 osób, jakie głupie. No. To nie jest tak, że wszyscy kochają marcepan z gorzką czekoladą, no. Nie? Wiesz, o co mi chodzi. No ale to tak właściwie to chciałem.
To ja też powiem o swojej mamie osobiście, bo moja mama czyta tą książkę teraz twoją, wzięła do pociągu. Tak. Bo ona była teraz u mnie w domu i zgarnęła z półki i powiem jej, żeby ci zrobiła sprawozdanie. Napisała na lubimy czytać, co sądzi.
No dobrze, no w sensie, mówię, nie chcę namawiać, nie chcę też ciśnieniować absolutnie w to. Po prostu jestem ciekawy. No mam nadzieję, że będzie to zjadliwe. A szczególnie dla mniejszych, no, że twoja mama, to jestem przeszczęśliwy w sensie, i zaciekawiony i super. No. No, więc tak, tyle. O Jezu.
A powiedz mi, bo teraz mówisz o tym, co pisałeś, a co ostatnio czytałeś? Masz jakąś ciekawą książkę w ręku?
Ja nabyłem parę książek na tych targach, ale miałem taki właśnie tę trasę taką, że jak teraz wróciłem do domu, a wróciłem przed chwilą i zaraz znowu będę jechał, to ja jestem na razie w temacie, wiesz, bycia w domu po prostu trochę, nie? I na razie nie. Na razie to nabyłem na tych targach między innymi taką książko-grę, paragrafówkę taką, z którą mogę grać sobie z dziećmi.
W sensie, że przejdź na stronę 45, chcesz pójść w tą stronę.
No i to jakby, ja to zawsze uwielbiałem. Takich kilka rzeczy, jak byłem tam, wiesz, licealistą, studentem, to Jezus Maria.
Tak.
Potem gdzieś mi to zaniknęło, ale no jak teraz mam dzieciaki, no to wiesz, i widzę, że to może być ten moment, w którym może się to odbudować znowu, nie?
Tak,
sam kiedyś nawet takie rzeczy pisałem.
No to jest, chyba pamiętam z przygody porucznika...
Jan Kratka, ale
Jan
nie,
Kratka.
To
ale Jan Kratka też był tym,
nie? Nie, on był po prostu, to była historia. No, 5 stron, ale to była tylko zwykła historia.
Ale
nie.
Pamiętam, że robiliśmy tutaj, nawet był odcinek, gdzie...
Ale to nie był Jan Kratka.
To nie był Jan Kratka? Nie, to już mi się pomieszało.
A to już ci mówiłem o tym właśnie paragrafówkach. No nieważne, po prostu, więc do tego sobie usiądę, ale to na razie to jest, mówię.
No tak, te paragrafówki to mają ten element tak jak klocki Lego, nie? W sensie, że mój brat teraz ma syna, który ma 6 lat. I mam takie, ale super. W sensie, że ja bym też się bawił Lego, ale trochę nie mam z kim, i nie mam też 6-latka, a wiesz, teraz właśnie wrócenie do tych czasów Lego i książek, gdzie sam sobie wybierasz przygodę, czuję, że to Nie wiem, czemu przestaliśmy to robić jako dorośli.
No w ogóle tak samo, jak sobie myślę, o stary, miałem piękną historię, to, bo mi się teraz tak skojarzyło właśnie, a propos tego, mam sytuację, że jestem na występie i mam tam taki moment, w którym odzywam się do widza. Ja mówię, rzadko to robię i jak mam taki moment, to ja sobie go planuję i jakby chcę go poprowadzić, bo on dla mnie jest po coś tam w tej opowieści. I wychodzę, pytam się, co robi w życiu, a on mówi, że gra w RPG. I ja, no moje zadanie jest tam, żeby trochę pocisnąć. Tak. Nie? Więc jadę. I on ma takie oczy szerokie i patrzy na mnie, jakby wiesz, w mojej głowie z niedowierzaniem. I ja jadę, ale widzę, że on jest zdruzgotany. A ja kocham RPG i tak dalej, ale moja rola...
No, tak, to nie będzie puenta, że to jest Wojtek Tramiszewski, nie rozpoznałeś.
Ale moja rola jest tam jakby taka, no mam to w jakimś sensie, po coś to robię w tym programie, więc... I stary, nie może mi to wyjść do końca programu z głowy, że on jest zdruzgotany. W sensie on siedział, potem powiedział, że jest w ogóle radiologiem. Serdecznie pozdrawiam. Ale ja już się tam szczepiłem, ale gdzieś to wyszło i ja idę i raz spojrzałem, coś tam powiedziałem. On patrzył cały czas tą swoją miną taką i ja jestem złamany, że złamałem typa w pierwszym rzędzie. A jeszcze mam dobudowaną całą historię już, że on tu nie przyszedł z własnej woli, że on na pewno przyszedł zaciągnięty przez żonę i tak dalej. Tak. Teraz dostał od razu w pierdziel i to od typa, który sam kocha RPG, jakby co tu się stało. Więc ja schodzę za kulisy, chłopaki, że fajnie, że sporo. Ja mówię, że jakby występ występem, ale ja przez cały występ miałem w głowie, że zniszczyłem typa, że nie mogłem, było mi tak przykro w ogóle. Ja nie wiem, to jest... No i dobra, stoję, podpisuję tam właśnie książki, robimy zdjęcia i tak dalej. I nagle on stoi i ja robię... Co ty tu robisz? Chyba Piotrek, nie? I on, no że w ogóle tu może to autograf i tak dalej. I ja mówię, ja cię przepraszam. Mówi, nie, ja po prostu... I on dalej na mnie patrzy tym wzrokiem i mówi, ja po prostu jestem taki zestresowany. Ale w ogóle słuchałem to i widzisz, że to jest wszystko spoko. Tylko ten wyraz to nie jest, że on jest złamany i po prostu ja go... Tylko on dobrze się bawi, wszystko jest spoko, ale...
Ale dużo się dzieje.
Tak, i jakby no, on tak odczuwa. Po prostu on, wiesz, no każdy sobie sam procesuje w swoim tempie, w swoim jakby energii i tak dalej, nie?
Tak.
Czasami ktoś jest totalnie zajrany, mówi, to jest śmieszne. Nie? I jakby wierzysz, że on się dobrze bawi, tylko po prostu ma taką, wiesz...
Tak się wyraża, no.
I stary, mi kamień z serca, ale ja przez cały czas z tyłu głowy, wiesz, mam właśnie, że pojechałem bez sensu, no bo przecież... To dobry człowiek, a jeszcze kurde mówię, wiesz, że ej, super, ja też kocham RPG. Więc a tak mi się skojarzyło, że zryła beret zupełnie bez sensu, no ale wiesz, czasami jest to poczucie, że coś wkręcisz i...
Ja mam jedną taką paskudną historię, ale mogę ją opowiadać tutaj dokładnie to samo co ty, tylko będzie jeszcze gorsza i to jest pewno moje najgorsze wspomnienie ze stand-upu. W sensie takie, że ja po prostu miałem ochotę w trakcie występu wziąć prysznic. W sensie, że miałem takie, że po prostu fatalne. Czyli jak robiliśmy ten spektakl z Leją, to tam był, znowu, to był układ teatralny. On jest za, ja jestem przeciw. I ja trochę muszę mówić rzeczy przeciw, żeby on mógł mówić za. I wiesz, ja wiem, co on za chwilę powie, więc ja przejdę za granicę, żeby on mnie do niej cofnął. I mówiliśmy o narkotykach i moja teza szalona była, narkotyki są dobre, są po prostu dobre, nie ma nic złego w narkotykach, narkotyki są dobre. I gdzieś w tym był jakiś taki układ, że ja w pewnym momencie szaleństwo, mówię, wymieńcie mi jakąkolwiek osobę, która źle skończyła na narkotykach, dajcie mi chociaż jedną osobę. I tam zawsze ludzie, to jest ten mechanizm społeczny, Amy Winehouse albo Michael Jackson. Ja zawsze miałem, wiesz, Amy Winehouse, ona zginęła i przestała brać narkotyki, nie?
Dlatego.
Michael Jackson, narkotyki to były jedyne szczęśliwe momenty w jego życiu, wiesz, to wszystko...
Zawsze masz odbitkę, zawsze masz ten.
Tak, więc wymieńcie mi jakąkolwiek osobę i ja zawsze, wiesz, gdzieś tam...
Mój brat czy coś?
Tak. Laska mówi mój brat.
No, to...
I ja mam takie, wiesz, okej, to teraz trochę nie ten i tak mnie zbija z tropu. I ja mam coś takiego, wiesz, zaczynam coś w stylu, już tego nie pamiętam do końca, ale mówię tak samo jak o Michael Jacksonie, wiesz. Wiesz co, no ale może twój brat tylko wtedy jest szczęśliwy. Wiesz, coś takiego. Nie idzie, nie siada. Nie do końca tak, jak miałem powiedzieć, to wybrzmiało. Nie? On mówi, mój brat nie żyje. Ja mam takie, i mówię, no może był złą osobą. Wiesz, coś takiego, wiesz.
Że przepchnąć to na granicę, żeby to pękło.
Tak, żeby to pękło i że Leja zaraz to wróci. Ale ewidentnie nie idzie. I ewidentnie, i ja próbuję. I tak finalnie, tak to po prostu... I jest reszta, bo to jest 20 minut, a 30 minut, a my to robimy przez 2 godziny. Ja przez półtorej godziny w głowie mam takie, ja po prostu chcę ją przeprosić. Ja po prostu w sensie chcę zejść i powiedzieć, słuchaj, bo jakby sytuacja sceniczna, nie wiedziałem, wiesz, ja, kiedy umarł, tydzień temu. Ja wiesz, takie, to, miałeś powiedzieć
się,
Amy Winehouse.
Tak.
Więc no i na szczęście, może to teraz ten, ale ja pamiętam, To uczucie, to właśnie to uczucie, które ty mówisz, gdzie ty to masz w sobie, a schodzisz na zaplecze i ci mówią, nie, spoko było. Ile ja mówię, nie, to niewyczuwalne było. I ta laska chyba też później podeszła i powiedziała, że wszystko w porządku, że ona widziała, że ja się zestresowałem, ale że ona widziała, że wiesz, mówiąc to publicznie...
To jest w ogóle też, wydaje mi się, że to jest... Czekaj, co to było? Był jakiś, widziałem jakąś rolkę właśnie, że ktoś coś wykrzyknął do tego, nie? I do jakiejś osoby tam na scenie i ta osoba mówi, to jest... komediowy show, jakby nie twoja terapia, w sensie, wiesz, jakby, że no trochę po coś to krzyczysz, jakby, nie, że to trochę jest, my się tu bawimy, to jest, nigdy nie wiesz, co ja mam ukrytego właśnie, co ja muszę zrobić, co ja, że wiadomo, że my też dysponujemy słowami i energią, która czasami coś przekręci, nie? Że jak pojedziesz bardzo grubo, mówisz, były takie sytuacje, że miałem jakiegoś, w ogóle, pierwszy raz od nie pamiętam, kiedy mi się zdarzyło, że był typ, co jakiś czas coś dokrzykiwał, był chyba pijany, nie? Mm-hmm. I ludzie już też mieli go dosyć. Ja mówię, ja mówię, możesz tamten, i w pewnym momencie mówię, jak wchodziłem i się kłanialiśmy, ja mówię, dzięki wielkie, coś tam, a ty gościu, zamknij mordę, czy coś takiego, nie? I schodzimy, śliwa do mnie, a też się kłaniliśmy razem, mówi, o, grubo tam, ja mówię, albo ty nie słyszałeś, stary, trzech innych wcześniej rzeczy, jakby, że to...
No tak.
To nawet nie jest po pierwsze od razu za mnie. Z drugiej strony, nawet gdyby było, no to też ciągle jesteśmy w tej sferze...
konwencji,
nie?
No tak.
Że jakby... No możesz sobie próbować... No dobra, nie wiem, to jest ciekawe. W ogóle, bo faktycznie potem, jak to w tobie siedzi i się to nie rozładuje, no to i tak prędzej czy później zapomnisz, ale jak wróci taki moment, jak teraz ta rozmowa, no to
tak.
gdzieś przypomnisz i siedzisz i cały raz...
Na szczęście w stand-upie, w tym takim indywidualnym, to... I jeszcze w stanie jesteś zresetować, nie? W sensie, że właśnie bezpośrednio się zwrócić i tak dalej, nie? W sensie, jak my robiliśmy z Lionem, ja miałem na to przestrzeń, ale też wiedziałem, że muszę go podprowadzać pod rzeczy.
Tak.
Więc na przykład w indywidualnym występie ja bym wtedy po prostu powiedział, narkotyki nie są po prostu dobre.
Jasne.
W sensie, wiesz, ale tutaj jak ja to powiem, to ja spalę jemu 10 minut i co się teraz wydarzy, nie?
Tak, na maksa.
Ale tak, no, też jest właśnie ten wątek, to, czy ty masz tą historię? Tak, to jest ty, że w Irlandii Kasia Piasecka,
Tak.
I że to też, ale to jest taki wynik, no tak, no to jest, jak ty wchodzisz do pokoju i otwierasz drzwi, nie? Ale jak ty tam siedziałeś 20 minut i widziałeś te wszystkie szanse, no masz takie, nie, to była naturalna progresja.
Tak,
to wszystko prowadziło do tego. No.
To trochę jak w Niemczech w latach 30., że to wszystko było naturalne, wiesz, to ktoś wszedł i mówi, o kurze, grubo to jedziecie. Nie, to wszystko bardzo powolutku.
Ale rozumiem, jak ty się tu znalazłeś. Rozumiem, że się rozpędziliśmy.
Powiedz mi jeszcze na koniec, bo chciałbym sobie, bo zacząłeś mówić o puszce, bo kiedy to będzie już możliwe do zdobycia?
Mamy nadzieję, że preorder wyruszy w połowie listopada, czyli mam
zaraz,
albo na przykład dzisiaj, albo wczoraj, albo jutro, to po prostu musimy technicznie to obgadać.
I to będzie płyta i link do skeczy waszych.
Które dostaniecie de facto w połowie grudnia, czyli jest to dobry prezent na święta i jest to fizyczna płyta CD oraz dostęp do materiałów, bo wiadomo, że nie wszyscy mają odtwarzacze, będziesz na telefonie miał wszystko, co potrzebujesz.
Masz już wszystko zrobione, czy jeszcze montujecie?
Mamy 3/4 zrobione i wiemy, w którą stronę idzie montaż, ale to jeszcze są rzeczy do dopracowania, ale de facto my wrzucimy jeden sketch online, w sensie dla...
Żeby sobie zobaczyć.
Żeby można było sobie zobaczyć, więc tak naprawdę te 6, żeby one były tip-top, to mamy jeszcze 6 tygodni, więc jest wszystko zgodnie z harmonogramem.
Super. No i dobra, to puszka w takim razie. Puszka, Hania Tyśka i Szajka Brudziaków i kolejne wahanie za tydzień.
Dzięki.
I będziemy na żywo już.
Czyli
wy sobie odsłuchacie już nas z na żywa, które było już 2 dni temu. Czyli właściwie...
A ile było ludzi na tym na żywie?
O Jezu, na żywie było 36 razy dworo. Pozdróweczki, kochani. Cześć, jo.
Narka.